Babel, czyli Rzeczpospolita Multikulti, cykliczny podcast, późno popołudniowo-piątkową porą. Dzień dobry, mówią
Adam Balcer
i Paweł Sulik. Gdzie będziemy, w jakim egzotycznym miejscu dzisiaj?
Nie lubię słowa egzotyczny. Żartowałem. To znaczy nie lubię.
W globalizowanym świecie nigdzie nie jest egzotycznie, ja rozumiem, ale tam mimo wszystko jest trochę inaczej. No,
Paweł, będziemy wśród polonusów, tylko czarnych.
O.
No, jak byliśmy na Haiti, opowiemy, jak nasi rodacy walczyli, o tym, jak zostali i jak się zmieszali z rdzenną ludnością. Też tak rdzenno ostrożnie, bo mówimy też o mieszkańcach Afryki, którzy się osiedlili. Będzie o wudu, będzie o cesarzach Polakach. A dlaczego nie? Nie można? I oczywiście pokażemy, jak przy pomocy wudu wybitni Polacy walczyli ze Związkiem Radzieckim. Z Imperium Zła. Tak? A dlaczego nie?
Babel. Rzeczpospolita Multikulti. Podcast historyczny TOK FM. Zapraszają Adam Balcer i Paweł Sulik.
A więc uwaga, słuchajcie. No, oddajmy głos polskiemu pamiętnikarzowi. Sprzeczne życzeniom Polaków miotało nimi przeznaczenie. Nadzieja, iż kiedyś na rodzinnej ziemi w cieniu drzew ojczystych spokojnie życia używać będą. Los nienawistnie inaczej rozporządził, pędzeni po burzliwym oceanie atlantyckim, na walkę z zaraźliwą, śmiertelną chorobą.
O.
No, generalnie bardzo dużo z nich umarło na najróżniejsze choroby tropikalne. I z murzynami, chcącymi wolność odzyskać, wystawieni w części świata nieznanej i w żadnej z nimi stosunkach nie będącej. To powiedzmy uproszczenie, bo globalizacja powodowała, że na przykład cukier, korzystaliśmy z cukru. Za niesłuszną sprawę walczyć niewoleni byli. Czyli to jest poczucie to, co się dzieje z tymi naszymi legionistami. Generał Antoni Kosiński o Polakach jadących na Haiti, on był współtwórcą legionów. Niewolnicy przymusu potrzeby idą strzec więzień, w których wyrodna chciwość Europejczyków dręczy nieszczęśliwych murzynów. Czyli było poczucie, że no, za wolność waszą i naszą, hasło późniejsze, no troszeczkę nie pasuje, najdelikatniej mówiąc, do tego, co będziemy tam robić. Teraz oczywiście Polak jest znakomity we wszystkim, szczególnie na polu bitwy, natomiast nie. Tutaj relacje do Francji, które pisze francuski dowódca, są następujące. Wojskowicz i francuscy oficerowie bez przerwy i zgodnie narzekają na brak odwagi Polaków.
O.
Ci ludzie ciężcy i apatyczni, obcy naszym zwyczajom, w ogromnej odległości od swojej ojczyzny, tracą tu całą swoją energię, nie mogąc podołać trudom marszów i są przerażeni niebezpieczeństwami wojny kolonialnej, o której nie mają pojęcia. Jest niemożliwe użycie ich inaczej jak w garnizonach, a i to niebezpiecznie im powierzać. No generalnie regularne wojsko polskie w ładnych mundurach no nie pasowało do brutalnej partyzanckiej wojny w dżungli. O, zaraz wam pokażemy, jak ta wojna wygląda, jaka była bezwzględna. Na przykład Polacy jako jeńcy są przywiązani przez Haitańczyków i im uszy, nosy obrzynali, oczy wydłubywali, a potem ogień im podkładali jednym pod nogi, innym na plecach. Ale żeby nie było, że tutaj jedna strona robi straszne rzeczy, Polak pisze, Brytany to o psach ćwiczą całymi dniami na żywych murzynach, których rozszarpują bez litości. Mamy naprawdę bezwzględny, okrutny konflikt, masakry czarnych cywilów i nawet, co się nazywa ludobójstwem uciśnionych, no mamy do czynienia z czymś takim, że w pewnym momencie, w trakcie tego konfliktu, no jest dokonane ludobójstwo na białych po to, żeby nie wrócili. Mhm. Ale, i tutaj dochodzimy do czegoś takiego, to nie jest prosty, tutaj pasuje jak ulał, sarkastycznie mówiąc, biało-czarny świat, bo na przykład bardzo długo po stronie francuskiej większość żołnierzy to są czarni i mulaci. Natomiast po stronie zbuntowanych czarnych i mulatów walczą też biali, którzy są albo jeńcami, albo dezerterami.
Polacy też?
Polacy też. Polacy, Niemcy, Francuzi, miejscowi, czyli kreole, są też. Tak? Więc to nie jest prosty taki czarno-biały świat. Jak mówimy o Polakach, to trzeba tutaj żartobliwie uściślić, ponieważ przywódca Jean-Jacques Dessalines, który był przyszłym cesarzem Jakubem I, cesarzem Haiti, no, powstała na przykład brygada, którą on żartobliwie nazywał Polakami, bo się składała ze świeżo przybyłych Afrykanów, którzy no, mówili czy to po francusku, czy po kreolsku, który był tym językiem, prawda, francuskim, ale powiedzmy troszeczkę jak jidysz versus niemiecki, no mówili tak jak Polacy. Więc żartobliwie nazywano ich Polakami. Dalej, no niektórzy nasi wybitni wojskowi wtedy tam robią kariery i odwołują się potem do swojego doświadczenia z Haiti. Najważniejszy pewnie dowódca Polski, mający bardzo dobrą opinię jako wojskowy, który walczył na Haiti, to generał Kazimierz Małachowski, który we wrześniu 1831 roku był krótko naczelnym dowódcą powstania listopadowego. I tam miał taką rozmowę właśnie podczas powstania z oficerami, miał do nich tak zwaną przemówienie, mowę motywacyjną i powiedział im tak. Powiadacie panowie, że żołnierzom brak obuwia. Jakkolwiek i temu, wybaczcie, wierzyć mi się nie chce. Odpowiem wam, że widziałem na własne oczy murzynów, nie tylko bosych, ale i nagich, dobijających się wolności kamieniami i kijami jedynie za całą broń w ręku. Nam przynajmniej broni nie brakuje. Tak generał Małachowski starał się pokazać, żebyśmy nie narzekali, tylko wzięli się do roboty i walczyli.
I wzięli przykład z murzynów, jak to on
dokładnie, powiedział. Tak. Inny oficer polski, Louis Mottier Dębowski, trafił jako zakładnik do obozu rebeliantów, żeby wam pokazać, że nie zawsze tylko, jeśli chodzi o nas, to byliśmy z wydłubanymi oczami i obrzynanymi uszami. No więc trafił jako zakładnik i no, wrócił z przekonaniem o życzliwym traktowaniu przez wroga zakładników. Pomimo ich wielkiej dzikości, we wszystkim traktowali mnie dobrze. I chociaż uważamy ich za ignorantów, na swój sposób rozumują dobrze. Nasze barbarzyńskie działania po prostu wywołały wściekłość tych odważnych tubylców. Z drugiej strony, jak spojrzymy na jego listy, zapiski, no to cały czas nazywa ich bandytami, tak? To są te sprzeczności wewnętrzne. Najważniejszym doradcą cesarza Jakuba I, a wcześniej właśnie Jean-Jacques Dessalines, przywódcy powstania, był pan Louis Boisrond Tonnerre, który był pisarzem też, intelektualistą, właśnie sekretarzem dowódcy powstania. I to on doradzał, żeby Polaków oszczędzać, bo jak sam mówił, Polacy w Europie zawsze i też u siebie walczyli z tyranią. No dorobił nam troszeczkę taką opinię wolnościowców totalnych, ale dzięki temu właśnie, jak konstytucja w 1805 nowego państwa Haiti, pierwsza czarna republika na świecie, potem oczywiście to będzie też cesarstwo, to o tym wam mówiliśmy, to w konstytucji było takie stwierdzenie. Artykuł 12. Żaden biały, jakiejkolwiek byłby narodowości, nie postawi nogi na tym terytorium w charakterze pana lub właściciela. Artykuł 13 wykluczał z tego poprzedniego artykułu, że są wyjątki, więc wykluczał kogo? Naturalizowane kobiety oraz naturalizowanych Niemców i Polaków. Wprost to jest, literalnie Niemców i Polaków. Żeby było jeszcze jasne, jak czytamy tę konstytucję, to tak naprawdę ludność zostaje nazwana cała Haiti czarni. Więc naturalizacja oznacza, że stajemy się czarni. My, Polacy. Przez dużą literę oczywiście. I generalnie oprócz tego, przyjrzyjmy się, bo jakieś statystyki. Pojechało nas tam ponad 5 tysięcy. 1200 przeżyło. Z tych 5200, spośród nich 400 kilkudziesięciu, max 450 zostało na Haiti. To 150 to są szacunki. Dezerterzy, 300 jeńcy. Była ciekawa sytuacja, bo trafiło 100 kilkudziesięciu na Jamajkę. No i chcieli ich włączyć, no raczej przymusem, Brytyjczycy do armii. No oni nie chcieli i pytanie, co z nimi zrobić, no to oni mówią, to chcemy na Haiti. I cesarz Jakub I mówi, przyszły, zapraszamy. Brytyjczycy ich zachęcali, żeby ich w ogóle wypędzić i tak dalej. Dobra, odsyłam, zróbcie z nimi porządek. Na co on stwierdził, Polacy są wolnymi obywatelami wolnego kraju Haiti i nie mogę ich wypędzić.
Jakie to miłe z jego strony.
Tak. Więc generalnie od samego początku było takie przekonanie, myślę, po stronie powstańców, że my nie jesteśmy najlepszym wojskiem, że z moralami u nas nie jest najlepiej, ale że można nas podważyć, tą lojalność wobec Francuzów, odwołując się do tych tradycji wolnościowych i generalnie dividet impera, osłabić przeciwnika. Więc generalnie startowaliśmy z znacznie lepszą reputacją. To dotyczyło też Niemców, którzy też tam trafili na podobnej zasadzie, gdzie mieszkają obecnie, w cudzysłowie, Polacy, no osoby z jakimś pochodzeniem polskim. No to mamy wioski górskie w północno-zachodniej części kraju, przede wszystkim Cazalet. I Cazalet to jest taka legenda wiejska, bo to mówimy o wsi, że to jest połączenie królewskiego słowa kaj i imienia polskiego Zal miał się nazywać. Ten pierwszy Polak. I tak zrobiło się Kazale. Często nazywają ich i otoczenie, i oni sami mówią sobie, że są Polakami. Tak? Po francusku albo w kreolsku. Tak? Z tej społeczności była pani prezydentowa, pierwsza dama, pani Benoit, która była świadoma swoich polskich korzeni i która jest, bo ona żyje, przepraszam bardzo, tak mi się wydaje, i która była żoną prezydenta Haiti w latach 90, to był pan René Préval, który był prezydentem w latach 96-2001 i potem 2006-2011. Polka. Proszę. Pierwszą, first lady na Haiti. Inne miejsce, gdzie spotkamy Polaków, wyspa Gonave. I tutaj, to już bardziej XX wiek i tutaj no, oczywiście możecie zobaczyć, że no, Stany Zjednoczone wielokrotnie interweniowały, za to też nie są lubiane w wielu krajach, w tamtej części świata. I między innymi Haiti było okupowane w latach 1915-1934 przez Amerykanów. Pojawiają się marynsi, piechota morska i wśród nich pojawia się przyszły cesarz Faustyn II. Nazywał się Faustyn Virkus. Pochodził z Rypina, z Kujaw. I tak mu się życie ułożyło, że trafił z rodzicami do Pensylwanii. Kujawy, kojarzymy, gdzie są, nie muszę chyba tłumaczyć. I tam zaczął jako 11-latek, takie były czasy, okrutny kapitalizm, pracę przy sortowaniu węgla. Spotkał też oczywiście na swojej drodze życiowej żołnierza piechoty morskiej, weterana Wiarusa, któremu zaczął powiedzieć, jakie to są wspaniałe, jak ty to mówisz, egzotyczne krainy, na przykład jak to można sobie w Nikaragui poszaleć, na tych, prawda, Ameryka Środkowa, Karaiby. No on trafił do kopalni na początku, ale w pewnym momencie, nie mówiąc nic rodzicom, zniknął punkt rekrutacyjny i z marynsami trafił na Haiti. I tam awansował i został w pewnym momencie sierżantem, objął dowództwo nad mieszanymi oddziałami amerykańsko-haitańskiej żandarmerii. No i generalnie oczywiście tam walki w lesie, tam okazało się, że sobie całkiem nieźle radzi, w odróżnieniu od naszych przodków. Odwiedził też Kazal i wtedy kontakt miał z językiem polskim, jak sam pisze. Tutaj do niego trzeba troszeczkę z pewną ostrożnością, bo ma tendencję do koloryzowania, ale był, to jest ciekawe zjawisko, jak zobaczycie, niezwykle popularny przed wojną w Stanach Zjednoczonych. No, że mieli go nieść właśnie Haitańczycy w lektyce, zmęczyli się, usiedli i nagle zaczęli przeklinać po polsku do jasnej i ciężkiej cholery. Nie sakreble, nie mert, tylko do jasnej i ciężkiej cholery. No i pogadał z nimi, oni oczywiście potomkowie legionistów i przedstawiają się Jasiński, Połyniec. Dzień dobry, bonjour, Jasiński, Połyniec. No więc tam miał się zakochać w białej dziewczynie, ale platonicznie się okazało, bo tutaj wyszły te kwestie rasowe. No, cytuję teraz, Marii wydawała się biała. Była biała, ale faktem pozostawało, że jej matka była pulchną, brązową kobietą, która nie była pewna do końca, kto był ojcem Marii. Tak napisał Faustyn. Poczuł się, że no generalnie ześlizguje się i grozi mu stanie się tubelcem, albinosem Haiti, więc przeżył takie no załamanie moralne w tym momencie. No nie, jednak nie. Więc opuścił Kazal, stwierdził, że zapomni o Marii. No cały czas tam o niej myślał, no więc kupił jej parę niebieskich butów z różową lamówką. Teraz będzie historia o butach. No więc stwierdził, że nie może dać osobie, bo od razu wróci ta miłość platoniczna, więc poprosił żandarma. Żandar przekazał syryjskiemu kupcowi, bo mamy też Syryjczyków, tam generalnie ludzi pochodzących z Lewantu, z Bliskiego Wschodu. No i on przekazał Marii i Faustyn dowiedział się w ten sposób, że spotkał po prostu Marii, no i okazało się, że ona jest w tych butach, no i podarował syryjski kupiec, więc ona stwierdziła, że zawsze marzyła o takich butach i zawarła małżeństwo z
tym syryjskim.
Właśnie syryjskim.
Co więc, za love story.
No niestety, co za love story wokół Haiti. Błękitnych butów, które są, mają różową lamówkę. No dobrze, ale potem się rozkręcił Faustyn i też jeśli chodzi o kobiety, nie miał już takich problemów, no ale już jak został koronowaną głową w cudzysłowie państwa, trafił w pewnym momencie na La Gonave, gdzie brał udział w aresztowaniu królowej, która była oczywiście kapłanką wudu. Pani się nazywała Ti Memen i trafił tam kolejny raz, tym razem jako administrator okręgu. On generalnie tam robił karierę, mieszkał tam długo i awansował i dołączył, byśmy powiedzieli, do wudu stowarzyszeń. Został wudu. Przypominam wam, że słowo wudu, bo ono się już u nas pojawiało w podcaście, wywodzi się z języka plemienia Fulbejów, Fulanów mieszkających w krajach Sahelu i też na przykład Senegalu i oznacza ducha. I oczywiście mówimy o synkretycznej religii łączącej elementy religii afrykańskich z chrześcijaństwem, a nawet też religii miejscowych rdzennych Amerykanów. Opowiadaliśmy wam o wudu, tutaj nie przesłyszeliście się, w kontekście Matki Boskiej Częstochowskiej, Czarnej Madonny, więc to się ładnie łączy, bo ona się połączyła w wudu, przynieśli nasi legioniści, to na przykład po nich pozostało, z afrykańską boginią Ezili Danto. I ona odegrała ważną rolę w haitańskiej rewolucji. Były całe opowieści o tym, że właśnie ona walczyła i tak dalej. I że te, prawda, rany, które są na twarzy Czarnej Madonny z Częstochowy, to są rany, które Ezili Danto otrzymała walcząc w powstaniu. Motyw jest taki, że oczywiście też jest dziecko na wyobrażeniu wodu Ezili Danto, ale to nie Jezus, tylko Anais, córka Ezili Danto. Więc mamy boginię bardzo taką, byśmy powiedzieli, że mocno taką matriarchalną. I Timemene rozpoznała w Faustynie reinkarnację dawnego cesarza Faustyna I. I odtąd też rdzenni zaczęli o nim mówić Li Te Pe Vini, czyli ten, który ma przyjść, że powrócił. Teraz parę słów o Faustynie I, bo nasz Faustyn zostanie Faustynem II. I teraz, kim był Faustyn I? On był prezydentem Haiti w latach 1847-1849, a następnie cesarzem Haiti. Bo mieliśmy potem kolejną próbę budowy cesarstwa w latach 1849-1859, połowa XIX wieku. Jak spojrzymy na jego karierę, to tak, walczył, jak zaczął od szeregowca, każdy, jakby powiedział Napoleon, nosi buławę, ale no nawet nie marszałka, tylko cesarza, walczył w powstaniu o niepodległość Haiti. Następnie, jak już został tym prezydentem, to problem był taki, pamiętacie, co powiadaliśmy, że wyspa jest dzisiaj podzielona, jest Dominikana. No i on napadał dwukrotnie na tą Dominikanę, próbując ją przywrócić na, prawda, łono ojczyzny, ale to kończyło się katastrofą. No i wreszcie w pewnym momencie to wywołało. Tam oczywiście dochodziły też kwestie rasowe, bo on cały czas mu się nie podobała ta elita mulatów, tak? I tutaj też on promował właśnie ludność czarną i tutaj jest też różnica, jeśli chodzi o poziom życia, wykształcenie, język nawet, bo tutaj w przypadku mulatów oprócz kreolskiego była znajomość francuskiego. Oczywiście, no można powiedzieć, taki przywódca populistyczny odwołujący się do ludu przeciwko establishmentowi, no ale skończyło się tak, że oczywiście wojsko się rozkręciło, bunt, pucz wojskowy i obalenie, proklamowanie republiki. Uciekł na Jamajkę, wrócił i tutaj można powiedzieć, Faustyn też wraca, w cudzysłowie nasz Faustyn. Jak wrócił Faustyn I, no to już poszedł na polityczną emeryturę i wkrótce po powrocie umarł. Natomiast nasz Faustyn 18 lipca 1926 roku został oficjalnie koronowany na cesarza Faustyna II. Można powiedzieć, czy cesarza, króla może bym przesadził, Lagona wyspy. I oczywiście to była ceremonia wudu. Bębny oczywiście wybijały specjalnie z tego powodu była pieśń, muzyka, która została skomponowana specjalnie na tę okazję, Zew Króla dla Faustyna naszego. Został wyniesiony z świątyni wudu w świetle ognia. Na jego czole i nadgarstkach widać było krew złożonego w ofierze koguta. Oczywiście, a dlaczego nie? Korona nałożona, za nim właśnie Timemen i tłum krzyczał Le Roi, vive Le Roi Faustin! Czyli mamy Faustina, naszego króla. Ja go na wyrost trochę nazywam cesarzem, a co? I dzięki, prawda, sympatii, poparciu mieszkańców, on dobrze administrował tą wyspą i cieszył się dużym poparciem. Miał tak zwaną legitymizację władzy. I tutaj, no żeby było jasne, też no problem był, że no tak, były te wątki wcześniej z Marii, która była biała. Tutaj po prostu dwie, oczywiście pochodzenia polskiego, ale czarne partnerki, w tym jedna miała nazwisko Dębal, które, no, z którymi się związał i potem się tych pań zrobiło nieco więcej, że zaczęto mówić, no, że pan król Faustyn ma po prostu harem taki, tak? I tutaj oczywiście odwiedził prezydent, zobaczył Haiti, że no, można mieć pewne wątpliwości co do moralnego prowadzenia się wybitnego administratora z Kujaw. No i zaczęły się też no, takie z Amerykanami rozmowy, że trochę to, co się dzieje, jest no, troszkę dziwne, że powstaje państwo w państwie, które zakłada i rozbudowuje obywatel amerykański. Oczywiście no, skończyło się tak, że pod presją...
Że on miał obywatelstwo amerykańskie.
Tak.
Zapomniałem o
tym. Tak, tak, no z Rypina trafia do Stanów i zostaje Amerykaninem, ale pamięta o swoich polskich korzeniach. No jak słyszy, że nagle do ciężkiej, jasnej cholery do niego krzyczą.
Albo pani Dębal przychodzi. Tak,
tak? Pani Dębal przychodzi, piękna pani Dębal. No więc popularność przyniosła mu wydana w 29 roku, kiedy już przestał być, odwołano go ze stanowiska króla, doszło do detronizacji. Książka Williama C. Brooka, Magiczna Wyspa. Oczywiście to taka właśnie egzotyka i tak dalej. No i na zamieszczony w książce adres Wirkusa przyszło bardzo wiele listów z pytaniami od Amerykanów, który zafascynowała ta tematyka haitańska i postanowił odpowiedzieć, napisał autobiografię pod tytułem po prostu Biały Król Lagonab. No i słuchaj, to książka sprzedała się na świecie w nakładzie 10 milionów egzemplarzy.
Wow.
Szacun, respekt. I jako ekspert w dziedzinie karaibskich wierzeń, tak byśmy go określili, no stwierdził, że się rozkręca, zrobił film dokumentalny, Voodoo, na temat właśnie kultury i religii voodoo. No a po śmierci w 1945 został pochowany, no, jako też Marines, na cmentarzu wojskowym w Arlington. No i tam jako król Faustyn II został pochowany, tłumy wzięły udział w pogrzebie. Mówi się, że na 25 tysięcy ludzi.
Niesamowita postać.
Tak. No, na co?
Ciekawe, czy w Rypinie jest taka tabliczka. W tym tak. domu urodził
nie,
się...
Nie, to właśnie to są takie problemy. Tak jak pamiętasz, opowiadaliśmy kiedyś prawda, że był jeden z...
Bo wiesz, jak jesteś w Kolnie, to jest tam takie, że tu Jan Skolna.
Tak, no, ale no tam... właśnie z Janem Skolna jest problem, że nie istniał. Albo istniał częściowo, tak to określam.
Akurat takie problemy szybko rozwiązujemy.
Tak, ale dobrze, zostajemy, bo chciałem jeszcze tak powiedzieć, że był, pamiętasz, o Dagamie mówiliśmy, który pochodził z Poznania i przez Egipt Żyd trafił, przeszedł na Islam, a potem został portugalskim kolonizatorem i Dagama jest po Vasco da Gama.
Tak? Wiesz co, ja myślę, że w przypadku Dagamy...
Gaspar da Gama.
Tak, ja bym się do niego nie przyznawał. Może jednak nie upamiętniałem mimo wszystko, bo to, wiesz, duża część ludzi w Ameryce Południowej mogłaby powiedzieć, ale... lepiej, żeby on tu nie przypłynął. Pływał, nie? Wiesz, jak to jest.
Proszę pana, no ale przypłynął, no i generalnie też był poliglotą. Poznawał tamte kultury i tak dalej. No, jest postacią
upieram się przy tej interpretacji.
Obawiam się, że znalazłby pan jako patronów ulic polskich wiele postaci o wiele bardziej mrocznych niż on, tak? Wracamy do Polski i przepraszam, bardziej do Polonii na Haiti, ale zobaczycie, że będziemy się tak podróżować niczym wahadełko między Haiti i Polską. Po II wojnie światowej związki są podtrzymane. Więc po pierwsze, uwaga, teraz słuchajcie, François Duvalier, czyli Papa Doc, to nie raper, to prezydent i dyktator, lekarz z zawodu od 57. Potem był tak zwanym samozwańczy dożywotni prezydent. Fajny tytuł, SDP.
Chyba do śmierci w ogóle, tak?
Tak, na początku to niby było legalnie z jakimiś wyborami, a potem do 1971 roku. Papa Doc też nienawidził elity mulackiej. Ewidentnie kompleksy, resentymenty i tego jej francuskiego charakteru. No ale generalnie no, stwierdził, że nie może być tak, że on wszystkich białych też nienawidzi, więc wybrał sobie nas i stwierdził, że umiłowanie wolności, odwaga, z tą odwagą delikatnie, bo mówiliśmy, że no, nie byliśmy przystosowani najlepiej na początku, ale nazywał nas po prostu białymi murzynami Europy. I według niego byliśmy, to byli ci fajni w trakcie powstania, tak? Powstała taka troszeczkę w ramach polityki historycznej pozytywna legenda, troszeczkę wyidealizowany obraz Polaków na początku XIX wieku na Haiti, co oczywiście Papa Doc, nie przeszkodziło mu tu, na przykład jego tajna policja w 69 roku dokonała masakry w tej miejscowości Casal, zabijając 11 osób z polskimi korzeniami. Więc oczywiście tutaj można powiedzieć, że Papa Doc, władza była najważniejsza i cel uświęcał środki. I teraz zobacz, Kojarzysz Papa Dance?
Oczywiście.
No więc grupa nazywała się na początku Papa Doc.
Naprawdę?
Tak. I tutaj się zaczął problem, bo to było Doc, zawsze można powiedzieć od dokumentu, tak? No i została zmieniona na Papa Dance, była presja i tutaj cytuję jednego z artystów, który napisał tak, że mamy tak. Tygodnik Polityka zamieścił informację, że powstał zespół, który swoją nazwę wziął od dyktatora Haiti. Napisano też, że równie dobrze moglibyśmy nazwać się Adolf Hitler. No tu Papa Doc aż taki straszny nie był, ale rzeczywiście był okrutnym, krwawym dyktatorem, więc początki Papa Dance, Papa Doc. Tak? I teraz tak, to mamy, pamiętacie też, wam już o tym opowiadaliśmy, w kontekście Matki Boskiej Częstochowskiej, pojawia się Czarna Madonna Jerzy Grotowski. Wielki, naprawdę światowej sławy polski teatrolog. Współpraca z Haitańczykami, fascynacja ich kulturą, odwiedził Haiti. No i znalazł, jak czytając, rzeczywiście sprawdziłem, jednym z żołnierzy, który walczył na Haiti, był Felix Grotowski.
Niesamowita historia.
No i Jerzy stwierdził, no podkoloryzował. To jest też, my staramy się wam pokazać, że często no, fakty są ważne, ale też nawet ciekawsze jest, jak się opowiada o faktach. No i on stwierdził, że to jest jego przodek. I że on, co nie ma na to, bo sprawdziłem, żadnych dowodów, że Felix przeszedł na stronę powstańców i walczył o wolność Haiti. No co? No jak już jest, to trzeba tylko połączyć kropki i wychodzi nam rysunek, jaki chcielibyśmy stworzyć. No i wziął jednego z tych właśnie Haitańczyków polskiego pochodzenia, Amona Fremona, razem z taką legendarną haitańską grupą artystyczną Saint Soleil. Wziął ich do Polski na 9 miesięcy i tutaj oczywiście starał się z nimi współpracować, tworząc swoje eksperymentalne sztuki teatralne, ale oprócz tego mamy informacje o obrzędach wudu, których celem było doprowadzić do tego, żeby Związek Radziecki nie był taki potężny i niezwyciężony.
Czyli to w ten sposób padła komuna. Nie Reagan, nie papież, tylko wudu.
Tak, ale no niestety no, wyjechali, jak wiesz, był stan wojenny i tak dalej, wtedy no, opuścili Polskę, ale generalnie myślę, że początek upadku komunizmu to wudu. Właśnie wizyta naszych czarnych braci z Haiti i uderzenie Saint Soleil razem z Amonem Fremonem dokonali skutecznego ataku na Związek Radziecki Imperium Zła. I oczywiście wiadomo, że papież Polak, święty Jan Paweł II, też się musi pojawić w tej historii, jak już obalamy Imperium Zła, ponieważ odwiedził Jan Paweł II Haiti, przyleciał oczywiście na lotnisko François Duvalier, Papa Doca. Tak, w Port-au-Prince i tam oczywiście stwierdzono, no niech przyjadą ci z Kazel. Polacy czarni, niech się z nim przywitają. No to przywieziono ich honorowy sektor, aby bezpośrednio mogli zamienić kilka słów z Ojcem Świętym i wtedy usłyszeli od Ojca Świętego Jana Pawła II, że oczywiście będzie im pomagał, bo wszyscy jesteśmy Polakami i musimy sobie pomagać. I tym pięknym akcentem, aż tutaj powie, wszyscy Polacy to jedna rodzina. Czarny czy biały?
Chłopak czy dziewczyna?
No.
Proszę Państwa, jeśli są pytania, jakieś uwagi, propozycje, nieodmiennie polecamy adres babelmałpatok.fm. Babelmałpatok.fm. A my słyszymy się za tydzień w podcaście Babel, czyli Rzeczpospolita Multikulti. Do usłyszenia mówią
Adam Balcer
i Paweł Sulik.
Babel. Rzeczpospolita Multikulti. Podcast historyczny Adama Balcera i Pawła Sulika. Premiera w każdy piątek na tokfm.pl. Babel. Rzeczpospolita Multikulti.